Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O tym, że sekularyzm i wrogość wobec chrześcijaństwa zagrażają człowiekowi, Benedykt XVI mówił amerykańskim biskupom. Natomiast fińskich luteranów papież zachęca do wspólnej antropologii i świadectwa chrześcijańskiego. W drugiej części nadamy obszerny wywiad z premierem Włoch Mario Montim, a na zakończenie czwarta pogadanka księdza profesora Marka Storowiejskiego, tym razem o zwierzętach pojawiających się w metaforach biblijnych. Na czwartkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Spotykając się z kolejnymi biskupami ze Stanów Zjednoczonych, papież kontynuował refleksję nad nową ewangelizacją. Jest ona tematem przemówień do wszystkich grup episkopatu USA przybywających w tych miesiącach z wizytą ad limina apostolorum. Tym razem Ojciec Święty mówił o aktualnej sytuacji wiary w amerykańskiej kulturze. Jak zauważył, sednem każdej kultury jest konsensus co do natury rzeczywistości i dobra moralnego, a zatem warunków ludzkiego rozwoju. W Ameryce jest on oparty na wierze i na etyce z nią związanej.
Dziś ten konsensus jest znacznie podważony przez nowe, potężne prądy kulturowe, nie tylko wprost przeciwne zasadniczemu nauczaniu moralnemu tradycji judeochrześcijańskiej, ale coraz bardziej wrogie chrześcijaństwu jako takiemu. Kościół w Stanach Zjednoczonych jest powołany, by głosić Ewangelię, która nie tylko proponuje niezmienne prawdy moralne, ale wskazuje je właśnie jako klucz do ludzkiego szczęścia i rozwoju społecznego. Pewne aktualne trendy kulturowe zawierają elementy ograniczające głoszenie tych prawd. Stanowią zagrożenie nie tylko dla wiary chrześcijańskiej, ale też dla samego człowieczeństwa i dla najgłębszej prawdy o naszym bycie i ostatecznym powołaniu, czyli naszej relacji z Bogiem. Kiedy jakaś kultura usiłuje stłumić wymiar ostatecznej tajemnicy i zamknąć drzwi na prawdę transcendentną, nieuniknienie staje się uboższa i, jak to jasno powiedział Jan Paweł II, pada łupem redukcyjnego, totalitarnego odczytywania osoby ludzkiej i natury społeczeństwa.
Benedykt XVI mówił też o zagrożeniu, jakim dla publicznego świadectwa moralnego Kościoła jest radykalny sekularyzm, coraz bardziej dochodzący do głosu w sferach polityki i kultury. Wskazał, że w USA potrzebni są katolicy świeccy, umiejący się temu przeciwstawić.
Szczególnie niepokoją pewne próby ograniczenia najbardziej umiłowanej z amerykańskich swobód, mianowicie wolności religijnej. Wielu z Was zwracało uwagę na zorganizowane usiłowania, by odmówić prawa do sprzeciwu sumienia katolikom i katolickim instytucjom, gdy chodzi o zmuszanie do współpracy w działaniach z samej swej natury złych. Inni mówili mi o niepokojącej tendencji, by redukować wolność religijną do samej tylko swobody kultu, bez gwarantowania respektu dla wolności sumienia. Tutaj raz jeszcze widzimy potrzebę zaangażowanego, umiejącego się wypowiadać i dobrze uformowanego laikatu katolickiego. Musi on mieć wyczulony sens krytyczny wobec dominującej kultury i odwagę przeciwstawienia się redukującemu sekularyzmowi, który chciałby odebrać Kościołowi prawo do udziału w debacie publicznej na tematy decydujące dla przyszłości amerykańskiego społeczeństwa.
Nadzieję na coraz większą jedność chrześcijan różnych tradycji wyraził papież, przyjmując ekumeniczną delegację katolicko-luterańską z Finlandii. Przybywa ona stamtąd co roku z okazji przypadającego właśnie dzisiaj święta patrona tego kraju. Grób świętego Henryka, który jako biskup szwedzkiej Uppsali prowadził w XII wieku misję w dzisiejszej Finlandii, znajduje się w rzymskiej bazylice Santa Maria sopra Minerva.
Nasza pogłębiona przyjaźń i wspólne świadectwo o Jezusie Chrystusie, zwłaszcza wobec dzisiejszego świata, który tak często odczuwa brak orientacji i tęsknotę, by usłyszeć orędzie zbawienia, muszą przyspieszyć nasze kroki ku rozwiązaniu pozostających jeszcze między nami różnic i wszystkich problemów, jakie dzielą chrześcijan. Ostatnio kwestie etyczne stały się jednym z punktów różniących istniejących chrześcijan, zwłaszcza w odniesieniu do właściwego rozumienia ludzkiej natury i godności. Trzeba, aby chrześcijanie doszli do głębszego porozumienia w kwestiach antropologicznych. Będzie to mogło z kolei pomóc społeczeństwu i politykom w podejmowaniu mądrych i słusznych decyzji dotyczących ważnych zagadnień w dziedzinie ludzkiego życia, rodziny i seksualności.
W dyskusji o euro nie wolno zapominać o symbolice unijnej flagi, czyli o harmonii społecznej. Wspólna waluta jest narzędziem pomnażania wspólnego dobra i rezygnacja z niej wystawiałaby na szwank najsłabszych i najbiedniejszych. Te kwestie znalazły się w wywiadzie, jakiego Radiu Watykańskiemu udzielił włoski premier Mario Monti. Podkreśla on, że choć jego gabinet jest uważany za techniczny, nie oznacza to rezygnacji z wartości w polityce, zwłaszcza w tym, co dotyczy dobra wspólnego i odbudowy jego zrozumienia w społeczeństwie doświadczającym wielowymiarowego kryzysu. Wywiad zrealizowano w kontekście niedawnej wizyty Montiego w Watykanie i jego spotkania z Benedyktem XVI. Dlatego w wypowiedzi szefa włoskiego rządu nie zabrakło wątków kościelnych i etycznych związanych z polityką.
Nikt nie jest dziś w stanie ustalić, kiedy skończy się aktualny kryzys ekonomiczny i finansowy, który staje się coraz bardziej kryzysem społecznym. Ale każdy z nas ma obowiązek szukać sposobu zamknięcia tego czasu ubóstwa, pytając się na poważnie, jakie jest prawdziwe bogactwo. Kryzys znamy. Czasami bywa dramatyczny pod względem materialnym, ale mniej znany jest, co nie zmniejsza jego powagi, pod względem ubóstwa ukrytego, które stworzył. Usuwanie na margines społeczny, utratę nadziei, spadek urodzin, rozbicie wspólnoty, rodziny, aktywności obywatelskiej. Nie zawsze widzimy dramaty i wewnętrzną pustkę dotykającą młodzież. W przeszłości koniec poważnych kryzysów ekonomicznych zbiegał się z dramatycznymi wydarzeniami dziejowymi. I teraz w niektórych gazetach mówi się o wojnie finansowej, o ataku na Europę, o konfliktach w łonie samej Europy. Dziś, jak nigdy w przeszłości, historia i pamięć historyczna wymagają zaangażowania i odwagi wszystkich, i to na każdym szczeblu. Słowa nie mogą padać w próżnię. Żadne słowo nie może pozostać bez posłuchu. Nawet początkowy, pozorny brak sukcesu może otworzyć nowe drogi dialogu, rozwoju obywatelskiego, moralnego i społecznego. Sprawiedliwość i pokój są najskuteczniejszą odpowiedzią na utratę poczucia sensu w codziennym życiu ludzi, spowodowaną w sposób ukryty przez kryzys ekonomiczny. By przezwyciężyć ten poważny kryzys, należy patrzeć w przyszłość z odwagą, nadzieją, a także odkryć własne korzenie.
Czy włoska klasa rządząca, a także europejska jest świadoma, że istnieje głęboki przedział między krajem rzeczywistym a krajem w znaczeniu prawnym? Chodzi o to, że poglądy polityków często nie odpowiadają powszechnemu odczuciu ludzi.
Prezydent Giorgio Napolitano uznał 150. rocznicę jedności Włoch za podstawowy etap zbiorowego rachunku sumienia. Oznacza to przede wszystkim zadanie sobie pytania o wartość współżycia obywatelskiego i o wiarygodność instytucji. Zadaniem reprezentantów instytucji jest wywiązanie się ze swoich zadań zgodnie z naszą konstytucją, w sposób zdyscyplinowany i godny. Obywatele mają prawo domagać się przejrzystego i wiarygodnego postępowania, ale nie jest rozwiązaniem ukierunkowywanie społecznego niezadowolenia na łatwe drogi ucieczki. I nie odbuduje to racjonalnego porządku i poprawnego stosunku między opinią publiczną a instytucjami. Technik, jak mnie nazywają, może swobodnie stwierdzić, że antypolityka i antyparlamentaryzm wyrządzają szkody, które na dłuższą metę mogą okazać się zdradzieckie. Każdy podmiot, indywidualny czy wspólnotowy, prywatny czy społeczny, powołany jest, by być lepszy w każdej roli, jaką przyjmie, małej czy wielkiej. Co oznacza być wiarygodnym? Myślę, że przede wszystkim stawiać wspólne dobro ponad jednostkowymi interesami. Zrozumienie państwa wyraża się wolą i konsekwencją każdego w czynieniu świadomości i szacunku do demokracji regułą życia, wymagając od siebie samego i solidaryzując się z innymi.
Panie premierze, kryzys jest poważny. Czy zdaniem pana jest ktoś na forum międzynarodowym, komu zależy na zlikwidowaniu wspólnej waluty? czy jest potrzeba zwiększenia integracji europejskiej.
Potrzebna jest większa spójność europejska i trzeba zwalczać poważne ryzyko, że euro, punkt dojścia, udoskonalenie pewnego procesu i odważne wzniesienie szczytu katedry integracji europejskiej przemieni się w element dezintegracji, konfliktu psychologicznego. Sam konflikt psychologiczny w Europie jest już bardzo poważny. Dotyczy on państw i narodów północy i południa, tak jakby istniał podział geograficzny na części ekskluzywne, te, które są oszczędne i poważne, i na te, które wręcz odwrotnie, są stale niezdyscyplinowane indywidualnie i społecznie. Myślenie, że przyczynę kryzysu stanowi euro, jest nie tylko błędem ekonomicznym, ale pretekstem, czy jeszcze gorzej, usiłowaniem zrzucenia na Europę także innych problemów związanych z innym zakresem odpowiedzialności oraz zupełnie innych interesów. Ale to my, Europejczycy, jesteśmy odpowiedzialni za utwierdzenie przekonania, że waluta jest ważniejsza od flagi Europy, w której, pamiętajmy o tym zawsze, gwiazdy ułożone są w harmonijnym porządku, dając słuszne ukierunkowanie. Wyrzec się dziś euro znaczyłoby wystawić na niepewność najsłabszych i najbiedniejszych. Euro pozostaje narzędziem o nadzwyczajnej sile oddziaływania na życie osób, ale nie jest kresem wspólnotowego działania. Tym kresem jest wspólne dobro. Kryzys przezwycięża się, wznosząc flagę wartości ponad interesy waluty i uznając, że pieniądz ze swej strony nie jest tylko faktem technicznym. Euro, by się narodzić, musiało być poprzedzone całą serią zobowiązań do odpowiedzialnego kierowania budżetem państwowym. I dlatego euro skłoniło wszystkie państwa, które je przyjęły, do większego respektowania fundamentalnych wartości etycznych.
Wiele razy Benedykt XVI, a także włoscy biskupi zachęcali katolików do uczestniczenia w odnowieniu etycznym i kulturalnym polityki narodowej. Jak widzi pan to odnowienie zaangażowania katolików w życie społeczne w służbie dobru wspólnemu?
Il magistero del Papa.
Nauczanie papieża i jego osobiste świadectwo, ważny wkład Stolicy Apostolskiej i Konferencji Włoskich Biskupów, jest elementem napędowym i przełomowym o podstawowym znaczeniu. Przed dobrem wspólnym nie da się uciec. Krótko po swoim wyborze Benedykt XVI użył określenia jeszcze jaśniejszego: nie uciekaj ze strachu przed wilkami. Myślę, że w obliczu przedłużającej się burzy, jaką przeżywamy, powinniśmy podtrzymywać rozsądnie, a także cierpliwie, nadzieję. W obliczu kryzysu obywatele i instytucje nie mogą odpowiedzieć ucieczką, jak przed wilkami, ale pozostając trwale zjednoczeni. Z Ojcem Świętym możemy mówić: dzięki naszemu rozumowi musimy znaleźć drogi, co nie oznacza zepchnąć wiarę do niszy prywatności. Wręcz odwrotnie, znaczy stanowczo potwierdzić jej autonomię względem polityki, nie czynić z niej, są to słowa Józefa Ratzingera, czystym, teoretycznym dodatkiem do określonej wizji świata.
Warto dodać, że z Mario Montim rozmawiał dzisiaj premier Donald Tusk. Spotkanie odbyło się w ramach nieformalnych konsultacji przed zapowiedzianym na koniec stycznia szczytem Unii Europejskiej. W rozmowie z dziennikarzami Tusk z wielkim uznaniem mówił o premierze Włoch, podkreślając, że cieszy się on ogromnym autorytetem w Unii i może przyczynić się do rozwiązania kryzysu.
Zwierzęta świata wczesnochrześcijańskiego. Opowiada ksiądz profesor Marek Starowiejski.
W świecie piękna Biblii. Naród wybrany, jak każdy naród pasterski, żył na ty z przyrodą. Izraelici paśli stada i żywili się ich produktami. Obrabiali winnice, sadzili oliwki, wyciskali w kadziach tłoczni wino i oliwę, bronili swoich trzód od dzikich zwierząt i sami żyli w lęku przed nimi. Mleko i mięso zwierząt służyły nie tylko jako pokarm i napój, ale także były składane jako ofiary. Stąd też nie dziwią nas częste porównania wzięte ze świata przyrody, zwierząt, drzew i roślin, a zwierzęta służą natchnionym autorom ksiąg świętych dla opisania sytuacji ludzkich. Tak się ma rzecz na przykład z pieśnią nad pieśniami. W tym jednym z najpiękniejszych poematów miłosnych świata, oblubienica i oblubieniec prześcigają się, by wyrazić swą miłość oraz piękno partnera porównaniami wziętymi ze świata roślin i zwierząt. Oblubienica jest piękna jak gołąbka. Oczy jej są piękne jak oczy gołębicy. Jej piersi są jak bliźniaki koźląt, a włosy jej falują jak stada kóz. Umiłowany biegnie podobny do gazeli młodego jelenia, a jego kędziory są czarne jak u kruka. Cała zaś atmosfera tego poematu miłosnego rozgrywa się w bogatej scenerii roślin, drzew, krzewów oraz zwierząt, na przykład częste porównania do lwów, tygrysów, synogawlic czy lisków. Nie dziwimy się, że tę piękną scenerię przejęli średniowieczni komentatorzy pieśni nad pieśniami i przenieśli ją na Chrystusa, oblubieńca, i na Maryję, oblubiennicę. A homilie o pieśni nad pieśniami świętego Bernarda w Sklerwu stanowią jeden z najpiękniejszych utworów literatury średniowiecznej, w którym obrazy biblijne służą do wyjaśnienia mistycznej miłości Chrystusa, Maryi i Kościoła. Podobnie rzecz ma się z psalmami, w których plastycznie przedstawiono całą przyrodę żywą oraz martwą dla wykazania Bożej mocy, mądrości czy opatrzności. Przed naszymi oczami przesuwają się barwne obrazy licznych zwierząt górskich, pustynnych i ptaków, które wszystkie potwierdzają potęgę i miłość Boga troszczącego się o nie i dającego im pokarm we właściwym czasie. Szczególnie piękny i sugestywny jest obraz przedstawiony w psalmie 104. Podobnie zresztą w księdze Hioba czy w kantyku trzech młodzieńców w piecu ognistym. Tu, jak i w księdze Rodzaju, cały świat stanowi jedność. Przyroda żywa i martwa, góry i strumienie, rośliny i zwierzęta, wszystko służy ku temu, by chwalić Boga. Chyba nigdy nie było tak harmonijnego obrazu świata arcydzieła rąk Bożych, jak w pismach Biblii. Pan Jezus w swoich przypowieściach odnosi się często do świata przyrody. Mówi o ptakach niebieskich, o pasterzach i ich owcach, zagubionej owieczce, o kozłach, o rybach, o liliach polnych, wspomina drzewo figi, nie omijając także zwierząt mniej nobliwych, jak świnie i psy. Te wszystkie przypowieści stanowią o wyjątkowo pięknym charakterze tych miniatur. Osobne miejsce zajmuje kogut, który swoim pianiem przypomina świętemu Piotrowi o jego zdradzie. Ten obraz wielokrotnie podejmowali później malarze i pisarze. I w końcu Apokalipsa. Utwór w swej metaforyce nawiązujący obficie do proroków Starego Testamentu, na przykład do Ezechiela. Przy pomocy symboliki zwierzęcej autor stara się przedstawić ostateczną walkę dobra i zła w historii i w czasach ostatecznych. Mamy więc bestię i smoka i inne potworne zwierzęta, jeźdźców apokalipsy i złowieszczą konnicę, plagę szarańczy, wprowadzające w atmosferę grozy, którą równoważy triumfalny, pogodny obraz baranka mistycznego i jego orszaku, który ostatecznie zniweczy potęgę smoka bestii. Nie można nie wspomnieć o całym orszaku legendarnych bestii i zwierząt występujących w Starym Testamencie czy w Apokalipsie, zazwyczaj pełnych grozy, jak smok przedstawiany w różnych formach, czy jak potwory morskie. Autorzy starają się je przedstawić przy pomocy groźnych atrybutów, róg i żądło. Do tej kategorii należy zaliczyć obraz czterech zwierząt u Ezechiela, które posłużyły następnie symbolom trzech ewangelistów. Pismo Święte, tak Starego, jak i Nowego Testamentu, używa często porównań dotyczących zwierząt. I tak pracowity porównany jest do mrówki. Apostołowie mają być roztropni jak węże, a prości jak gołąbki. Jezus sam siebie porównuje do kokoszy, co chce gromadzić swoje pisklęta. To mówione w tym rozdziale niesłychane wprost bogactwo metaforyki zwierzęcej użyte w Starym i Nowym Testamencie odegrało wielką rolę w sztuce europejskiej i warte jest głębszego przebadania.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza profesora Marka Starowiejskiego kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Laudetur Jezus Chrystus.